waży ponad 10 tysięcy ton. Do budowy użyto 9 tysięcy ton żelaza. Rocznie wpada tu 7 milionów ludzi, a 3/4 to turyści. Jest tu 120 anten, 5 wind, a pierwszymi oficjalnymi gośćmi wieży Eiffla była angielska rodzina królewska czy Buffalo Bill. Według włoskiej izby handlowej Monza wieża warta jest 434 miliardy euro. Ma własną pocztę, a udostępnianie nocnych zdjęć wieży jest nielegalne, bo to łamie prawa autorskie. A wiedzieliście o tym, że wieża Eiffla była miejscem dla reklamy firmy Citroën? W latach 1925-34 firma rozreklamowała się świetlistymi literami, do których wykorzystano ćwierć miliona żarówek i ponad 600 kilometrów kabli elektrycznych. W 1889 roku, czyli w setną rocznicę wybuchu Wielkiej Rewolucji Francuskiej, stawiana jest wieża Eiffla. Najbardziej znany obiekt architektoniczny Paryża powstał z okazji organizowanej wystawy światowej. 5 lat wcześniej zastanawiano się nad tym, co miałoby powstać i pośród ponad 700 projektów była i ponad 300-metrowej wysokości gilotyna. W czerwcu 1884 roku postawiono na wieżę, którą następnie zaczęto nazywać wieżą Eiffla. Budowa ruszyła dopiero 3 lata później, 1 lipca 1887 roku. Dla jasności warto podkreślić, że Gustav Eiffel miał swoją ekipę, która zajmowała się wieżą. Za projektowanie nie zabrał się sam Eiffel, tym zajęci byli jego dwaj główni inżynierowie, Émile Nouguier i Maurice Couclon. Pod budowę przygotowano 5300 projektów i schematów. Czy to znaczy, że Eiffel w ogóle nie miał do czynienia z wieżą? Bynajmniej. Eiffel miał całkiem wiele wspólnego ze wznoszeniem wieży nazywanej od jego nazwiska. To on wpadł na pomysł, by zastosować elementy z żelaza kowalnego połączonych nitami. On również opatentował strukturę konstrukcji metalowej z pylonami, dzięki której można było przekroczyć wysokość 300 metrów. On wreszcie nadzorował pracę zespołu 50 inżynierów, który zaprojektował ponad 18 tysięcy elementów, gdzie każdy element nie ważył więcej jak 3 tony, żeby ułatwić montaż. W siedzibie spółki Eiffla na krańcu Paryża przy produkcji poszczególnych części pracowało 100 robotników, natomiast wszystko już na miejscu składało 130. I co fenomenalne, jak na tamte czasy, nikt nie zginął. Począwszy od inżynierów, aż po robotników, wszyscy popisali się niebywałą precyzją. Wszystko z powodu właściwości żelaza kowalnego, z którego wykonana była wieża. Jej właściwości bowiem nie pozwalają na spawanie, przez to należało wykonać ponad 2,5 miliona precyzyjnych nawierceń i w ich miejsce dać ponad 2,5 miliona nitów. Jego firma specjalizowała się w budowaniu ram i konstrukcji metalowych. Budowla miała pokazać możliwości epoki i poziom wiedzy inżynierów. Jak widać, wszyscy zdali egzamin z najwyższymi notami. Jeśli chodzi o wysokość, wieża wraz z zamocowaną na szczycie flagą w momencie otwarcia liczyła 312 metrów i 27 centymetrów. Z miejsca słusznie budowlę okrzyknięto najwyższą na świecie. Kiedy doczekała się zamocowania anteny telewizyjnej, liczyła równo 324 metry i w takim kształcie pozostawała najwyższą budowlą świata aż do 1929. Co ciekawe, z powodu rozszerzalności metalu na skutek zmian temperatury wieża potrafi zmieniać swoją wysokość o kilkanaście centymetrów. Dla niewtajemniczonych to latem wieża jest nieco wyższa. Oficjalnie zakończono budowę wieży z końcem marca 1889 roku. Aby dotrzeć do wierzchołka wieży, uczestnicy uroczystych wydarzeń byli zmuszeni pokonać 1792 stopnie po około 40-minutowej wspinaczce. Sam Gustav Eiffel z lekką zadyszką pomagał wciągnąć na maszt flagę liczącą ponad 7 metrów długości, po czym kiedy już powiewała na wietrze, otworzono szampany i przymusującym nektarze bogów wznosili toasty za Francję i za Paryż ze szczytu najwyższej budowli świata. Po wszystkim ekipa ponownie musiała ponad 40 minut zejść schodami w dół. Konstrukcja odbyła się w rekordowym tempie. Wszystko zajęło 2 lata, 2 miesiące i 5 dni. Budowla została otwarta do zwiedzania tego samego dnia, co wystawa światowa. 15 maja 1889 roku gazety dziękowały konstruktorowi za wysiłki włożone w zbudowanie francuskich schodów do nieba. Choć wszyscy jeszcze pamiętali, jak zanim w ogóle ruszyła budowa, nie pozostawiano na twórcach suchej nitki. Ludzie podważali samą estetykę i użyteczność wieży, a kiedy następowało jakieś opóźnienie w pracach, z miejsca sceptycy kwestionowali solidność budowli, a gazety wieściły, że Eiffel jest o krok od popełnienia samobójstwa. Sami mieszkańcy dzielnicy Champ-de-Mars, gdzie miała stać wieża, byli do tego stopnia przerażeni myślą, że wieża na nich runie, że ruszyli do sądu i pozwali państwo francuskie. Swoje niezadowolenie wyrażali Paryżanie, jak i ówczesna elita. Punktem kulminacyjnym tej krytyki był list otwarty artystów przeciwko wieży Eiffla, opublikowany w gazecie Le Temps 14 lutego 1887, także podpisany przez wielkie nazwiska. Takie jak twórcy opery paryskiej Charles Garnier, czy pisarze doby naturalizmu Émile Zola, czy Guy de Maupassant. Uważano, że tworzenie takiej wieży było marnowaniem czasu, potencjału i pieniędzy. Koszty budowy wieży wyniosły niemalże 7 800 000 franków, o ponad milion więcej niż się spodziewano. W przeliczeniu w 1889 koszty budowy szacowano na 1,5 miliona dolarów. Dziś 1 dolar z tego roku wart jest 31 dolarów i 42 centy. Na dzisiejsze dolary budowla kosztowała nieco ponad 47 milionów. Przyjmując, że dolar warty jest 4,28, budowa kosztowała ponad 200 milionów złotych. Gigantyczny koszt jednak się opłacił. Wieża przyciągnęła sporą liczbę turystów i zwiedzających. W ciągu zaledwie ostatnich 5 miesięcy 1889 roku zwiedziło ją 1 900 000 osób. Za wejście na pierwszą platformę płacono 2 franki. Za wejście na kolejną platformę kolejnego franka. A jak komu zależałoby wejść na samą górę, czyli na wysokość 274 metrów, jeszcze kolejne 2 franki. Do końca grudnia 1889 roku zwróciło się aż 75% kosztów budowy. Gustav Eiffel ze sporą dozą sceptycyzmu odkupił od swoich współpracowników prawa do patentu. A kiedy zaprezentował swoją wieżę w 1885 i zajął 3. miejsce w konkursie, był w dużym szoku, składając podpis pod umowę z rządem na budowę wieży. Zgodnie z zapisami umowy sam Eiffel miał prawo korzystać od 1 stycznia 1890 roku z wieży przez okres 20 lat, po czym konstrukcja miała zostać rozebrana. Gustav Eiffel, wiedząc, że grozi jej zburzenie po umówionym okresie 20 lat, zdołał udowodnić jej praktyczne zastosowanie. Na górze zainstalowano pierwsze laboratorium meteorologiczne. Następnie zainstalowano manometr na wolnym powietrzu. Zbadano absorpcję promieniowania atmosferycznego, widmo słoneczne, drgania wierzchołka wieży i ich przyczyny, a nawet fizjologiczne skutki wspinania się pieszo. W okresie okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej wieża została zamknięta dla zwiedzających. Niemieccy żołnierze wdrapali się na jej szczyt, by zawiesić flagę ze swastyką. Jednak wiatr zerwał ją zaledwie po kilku godzinach powiewania nad Paryżem. W 1944 roku na wieść o zbliżających się do miasta wojskach alianckich Hitler rozkazał zburzyć wieżę wraz z całym miastem. Szczęśliwie jednak jego rozkaz został zignorowany. W zamyśle Eiffla było, by wieżę odmalowywano co 7 lat, aby zapobiegać korozji. W 2009 roku malowano obiekt już 19 raz, za bagatela 4 miliony euro. 25 tysięcy metrów kwadratowych. Malowanych jest pędzlami i każde malowanie wymaga poświęcenia jakichś 60 ton farby. Na skutek działania wiatru, który niesie ze sobą niszczycielski piasek, z tego wszystkiego zostaje 15 ton. Według szacunków na wieży po wszystkich malowaniach nazbierało się jakieś 250 ton farby. I choć sam Eiffel otworzył wieżę pomalowaną wyłącznie farbą antykorozyjną, ta doczekała się malowania z początku na czerwono, potem na żółto, a następnie na niebiesko. Teraz malowana jest na brązowy kolor, który ma sprawić, że w nocnym oświetleniu wieża wydaje się być skonstruowana z brązu. Kolor jest opatentowany i produkowany na wyłączność przez fińską spółkę Jotun, która nie sponsoruje tego filmu, a przecież by mogła. Podobno od 2024 roku ma obowiązywać nowy kolor, ale jaki, to już tajemnica. Przed laty na wystawie światowej imponowała całemu światu postawą i odważnym designem. Na stałe wpisała się na arenie międzynarodowej do grona najbardziej atrakcyjnych miejsc turystycznych na świecie. Umiejscowiona tutaj restauracja Le Jules Verne coś wie na ten temat. Nie każda restauracja na świecie może być świadkiem nawet kilku oświadczeń dziennie. Oglądając w przejrzysty i bezchmurny dzień z jej szczytu tereny położone w odległości 60 km, niektórzy złośliwcy twierdzą, że właśnie z jej szczytu jest najlepszy widok na Paryż, bo nie widać z niej wieży Eiffla. Czy tak jest w istocie, to już zależy od indywidualnego odbioru każdego odwiedzającego indywiduum. A jeśli chcemy stać się jednym z nich, warto zajrzeć do internetu, by tam kupić bilet. Kolejki do kas biletowych u podnóża wieży są długie i czeka się niekiedy kilka godzin. Kiedy wieje silny wiatr, czubek wieży chwieje się na wszystkie strony, na 10 cm. Czy to odczuwalne? Najlepiej przekonać się osobiście. Dzięki bardzo za obejrzenie, mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, dajcie kciuka do góry, albo w dół, albo w bok, jak macie taki humor. No i zostawcie komentarz pod filmem i polećcie znajomym koniecznie. Jeszcze raz dzięki bardzo za obejrzenie. To tyle na ten temat. Prosto z mostu, pozdrawiam.